Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Technosis Myth, Magic and Mysticism in the Age of Information Erika Davisa to szeroko zakrojona książka z pogranicza studiów nad mediami, historii idei i analizy kultury.
Jej tematem nie jest technologia rozumiana wyłącznie jako zbiór narzędzi, lecz wyobrażenia, pragnienia i lęki, które ludzie przypisują kolejnym środkom komunikacji.
Davis rozwiwa pojęcie technozy, czyli współczesnej postaci dążenia do ukrytej, wyzwalającej wiedzy, przeniesionego w świat informacji, sieci i maszyn. Pokazuje, że pozornie świecki język postępu technicznego często przejmuje motywy znane z religii, ezoteryki i mitu.
Analizuje m.in. związki elektryczności z alchemią, wirtualnej rzeczywistości z gnostycyzmem oraz programowania z kabałą.
Książka obejmuje okres od druku i telegrafu po internet, dlatego nie jest prostą diagnozą jednego cyfrowego momentu.
Jej głównym celem jest odsłonięcie duchowego i mitologicznego wymiaru technokultury, bez redukowania go ani do irracjonalnej fantazji, ani do czystej technicznej konieczności.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, technoza jako duchowy wymiar kultury informacji, centralnym pomysłem Davisa jest technoza.
Pojęcie opisujące sytuację, w której technologie informacji stają się nośnikami nadziei na przekroczenie zwyczajnych ograniczeń poznania, ciała i śmierci.
Autor nawiązuje tu do gnostycyzmu, nurtu religijnego związanego z pragnieniem wyzwalającego poznania i z nieufnością wobec materialnego świata.
Nie twierdzi jednak po prostu, że użytkownicy komputerów są gnostykami. Jego argument jest subtelniejszy. Język informacji łatwo uruchamia podobną wyobraźnię.
Gdy umysł przedstawia się jako wzór danych, a ciało jako niedoskonały nośnik, pojawia się pokusa traktowania wiedzy technicznej jak drogi do wybawienia.
Davis przygląda się m.in. transhumanistycznym marzeniom o przeniesieniu ludzkiej świadomości do komputera.
Takie wizje mają wymiar techniczny, lecz jednocześnie przypominają dawne obietnice przetrwania po śmierci i uwolnienia ducha od materii.
Dzięki temu pojęciu autor podważa wygodne założenie, że nowoczesne technologie są całkowicie odczarowane.
Racjonalne procedury budowy maszyn mogą współistnieć z fantazjami o nieśmiertelności, wszechwiedzy i natychmiastowym dostępie do prawdy.
Technoza jest więc narzędziem interpretacji, pozwalającym zauważyć religijne struktury obecne w świeckich opowieściach o innowacji.
Po drugie, historia mediów jako historia mitów towarzyszących wynalazkom, Davis nie ogranicza mistycznych skojarzeń do internetu.
Śledzi dłuższą historię komunikacji od druku, przez telegraf i radio, po sieci cyfrowe, aby pokazać powtarzalny mechanizm kulturowy.
Nowe medium zwykle obiecuje większą łączność, szybsze krążenie wiedzy i rozszerzenie ludzkich możliwości.
Wokół tej obietnicy szybko tworzą się także metafory cudowności, niewidzialnych sił oraz nowej epoki.
Elektryczność mogła być opisywana nie tylko językiem fizyki, ale i językiem energii, ducha czy okultystycznej korespondencji na odległość.
Telegraf i radio wzmacniały wyobrażenia o pokonaniu dystansu oraz o kontakcie z tym, co nieobecne i niewidzialne.
Perspektywa historyczna jest ważna, ponieważ osłabia przekonanie,
że dzisiejszy entuzjazm wobec sztucznej inteligencji, rzeczywistości wirtualnej lub cyfrowych sieci jest zupełnie bezprecedensowy.
Davis nie sugeruje, że wszystkie reakcje na technikę są identyczne. Pokazuje raczej, że wynalazki nabierają znaczenia przez analogie czerpane z dostępnego zasobu mitów i wierzeń.
Historia komunikacji staje się zatem historią zmieniających się urządzeń, ale też historii ludzkiej potrzeby odnajdywania sensu w technicznej zmianie.
To podejście pozwala czytać utopijne obietnice i katastroficzne prognozy jako część długiego kulturowego wzoru, a nie wyłącznie jako trafne przewidywania przyszłości.
Po trzecie,
wirtualność, gry i kod jako współczesne przestrzenie rytuału.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech książki jest zestawianie praktyk cyfrowych z tradycjami ezoterycznymi i religijnymi.
Davis omawia wirtualną rzeczywistość przez pryzmat gnostyckich wyobrażeń o świecie pozorów, ukrytej wiedzy i możliwości przekroczenia ograniczeń zwykłego doświadczenia.
Interesują go też gry sieciowe i roleplaying, ponieważ tworzą one przestrzenie, w których uczestnicy przyjmują tożsamości.
Przestrzegają reguł oraz wspólnie podtrzymują alternatywny świat. Nie znaczy to, że gra jest po prostu religią.
Chodzi o podobieństwo form, rytuał, symboliczne przejście, wspólnota i doświadczenie, działania w rzeczywistości ustanowionej przez znaki.
Podobnie kod komputerowy może być odbierany jako język o szczególnej mocy sprawczej. Program nie tylko opisuje proces, ale powoduje działanie maszyny.
Davis łączy tę cechę z dawnymi wyobrażeniami o słowie, formule i sekretnym języku, między innymi z kabalistyczną fascynacją literami oraz strukturą tekstu.
Takie porównania nie zastępują technicznego opisu programowania, lecz wyjaśniają, dlaczego kultura cyfrowa tak często otacza kod aurą wtajemniczenia.
Autor pokazuje, że interfejsy i systemy nie są neutralnymi powierzchniami. Organizują uwagę, role społeczne i sposoby wyobrażania sobie własnego ja.
Dlatego analiza techniki musi uwzględniać doświadczenie symboliczne, a nie tylko funkcjonalność urządzeń. Po czwarte, utopie, apokalipsy i technologiczna nieświadomość, Davis określa sferę zbiorowych fantazji otaczających media mianem technologicznej nieświadomości.
Tworzą ją utopijne marzenia o powszechnej wiedzy i globalnej wspólnocie, ale również lęki przed katastrofą, utratą człowieczeństwa oraz przejęciem kontroli przez maszyny. W jego ujęciu obie strony są ze sobą związane. Im silniejsza obietnika technicznego zbawienia, tym wyraźniejszy może być cień zagłady, odczłowieczenia lub rozpadu porządku społecznego.
Książka traktuje apokaliptyczne obrazy technologii jako istotne fakty kulturowe, a nie jako łatwy materiał do wyśmiania.
Mity końca świata porządkują bowiem doświadczenie gwałtownej zmiany, wskazują winnych, obiecują oczyszczenie albo ostrzegają przed przekroczeniem granic. Jednocześnie Davis nie zachęca do bezkrytycznego kultu przyszłości. Uczy ostrożności wobec języka, który przedstawia innowacje jako siłę automatycznie rozwiązującą problemy polityczne, społeczne i egzystencjalne.
Szczególne znaczenie ma tu napięcie między powszechną dostępnością sieci a realnymi nierównościami materialnymi.
Duchowe metafory mogą odwracać uwagę od kosztów infrastruktury, władzy nad danymi i wykluczenia osób bez dostępu do technologii.
Analiza technologicznej nieświadomości pomaga więc rozpoznać, kiedy wizja przyszłości jest argumentem, a kiedy pełni funkcję świeckiego mitu. Na koniec.
Sieciowa perspektywa między nauką, pluralizmem i krytyką techniki. W końcowych rozważaniach Davis wskazuje na możliwość tzw. sieciowej ścieżki, czyli perspektywy zdolnej utrzymać wiele języków opisu bez sprowadzania jednego do drugiego. Nie chodzi o prostą tezę, że technologia i duchowość powinny się bezwarunkowo połączyć.
Stoką jest raczej wyjście poza dwa ograniczające odruchy, technokratyczne przekonanie, że liczą się wyłącznie mierzalne funkcje,
oraz romantyczne odrzucenie techniki jako z natury wrogiej człowiekowi. Davis traktuje sieć jako figurę wzajemnych powiązań, przepływu znaczeń i wielości perspektyw.
Taka figura może pomóc myśleć o konfliktach między nauką a duchowością, nowoczesnością a nihilizmem, maszyną a człowiekiem, nie udając, że różnice znikają.
Zarazem pluralizm nie może oznaczać dowolności. Książka przypomina, że idee techniczne mają społeczne konsekwencje, a fascynacja niematerialną informacją nie usuwa zależności od ciał, środowiska i instytucji.
W tym sensie sieciowa perspektywa jest propozycją interpretacyjną, niegotowym programem politycznym.
Zachęca do badania, jakie wartości zostają wpisane w opowieści o urządzeniach, kto korzysta na ich upowszechnieniu i jakie formy życia czynią one bardziej prawdopodobnymi.
To ważne zwłaszcza wtedy, gdy język innowacji próbuje przedstawić wybory kulturowe jako nieunikniony skutek postępu. Podsumowując, Technosis będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią mediów, filozofią techniki, religioznawstwem,
kulturą cyfrową oraz źródłami współczesnych wyobrażeń o sztucznej inteligencji, wirtualności i postludzkiej przyszłości.
Czytelnik nie otrzymuje podręcznika obsługi technologii ani liniowej historii internetu. Otrzymuje natomiast rozbudowaną mapę skojarzeń, dzięki której można dostrzec,
że dyskusje o danych, sieciach i umyśle często czerpią z bardzo dawnych pytań o duszę, wiedzę, władzę i zbawienie.
Praktyczną korzyścią z lektury jest większa odporność na skrajne narracje.
Łatwiej rozpoznać zarówno marketingowe obietnice technicznego wybawienia, jak i automatyczne katastrofizmy, gdy widzi się ich mitologiczne rodowody.
Intelektualnie książka zachęca do łączenia analizy materialnych systemów z analizą symboli i pragnień, które nadają tym systemom społeczne znaczenie. Na tle wielu książek o technologii wyróżnia ją właśnie ta szerokość perspektywy. Davis nie opisuje duchowości jako marginalnego dodatku do racjonalnej historii wynalazków, ani nie traktuje technologii wyłącznie jako metafory. Pokazuje ich wzajemne przenikanie, od dawnych mediów komunikacyjnych po cyfrowe fantazje o przekroczeniu ciała. Stal i zakres mogą wymagać cierpliwości, ponieważ autor porusza się między licznymi tradycjami, epokami i pojęciami. Dla czytelników gotowych na taką gęstość będzie to jednak książka użyteczna jako krytyczne narzędzie interpretowania technokultury, a nie tylko zapis nastrojów wczesnego internetu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eric Davis, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.